Okay, let's begin tonight with some reading of the word and
rozpocznijmy
then we can have some prayer reading by turning to
czytaniem
a verse
słowa
in Luke chapter 1.
I modlitewnym
This
czytaniem.
Is not on your verse sheet or on our scripture reading,
otwórzmy Ewangelię Łukasza 1. Werset ten nie jest wyszczególniony w konspekcie, ale używaliśmy go już na pierwszym spotkaniu. Ewangelia Łukasza 1:17. To jest proroctwo dotyczące Jana Chrzciciela, który był Eliaszem. Był nowotestamentowym Eliaszem. Przeczytajmy werset 17, a następnie pomódlmy się nim. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Święci, chwała Panu, że mamy ten wspólny czas. To naprawdę uroczy czas. Podróżujemy po całym Londynie, spotykając się ze świętymi w różnych miejscach. To jest coś bardzo szczególnego. W każdym miejscu omawialiśmy inny konspekt i inną lekcję, ale mieliśmy jedno brzemię. Chcielibyśmy zaszczepić Wam jedną rzecz. Chcielibyśmy przepoić Was spojrzeniem, wizją dotyczącą nowego pokolenia, kolejnego pokolenia.
Kiedy
wspomniałem już wcześniej, że możemy rozpatrywać to w kontekście Noego i jego rodziny.
I
przez kilka poprzednich spotkań mówiliśmy, że w czasach Noego była pewna szczególna sytuacja. Była ona niegodziwa, niemoralna, pełna przemocy. Ale był człowiek, który znalazł łaskę w oczach Jahwe. Pan objawił mu się i dał mu szczególne posłanie, by zbudować arkę, po to, by zbawić jego domostwo i wszystkich, którzy chcą wejść do tej arki. To jest Ewangelia. W rozdziale 6 Księgi Rodzaju powiedziano, że ziemia była wypełniona przemocą i każde wyobrażenie i każda myśl ludzkiego serca była niegodziwa przez cały czas. Przez cały czas każde wyobrażenie i każda myśl była tylko niegodziwa. Kiedy patrzymy na dzisiejszy wiek, on również jest pełen przemocy. Internet, rozrywki, filmy. To wszystko pokazuje to, co dzieje się w sercu człowieka. To, co jest nieustannie nadawane, przekazywane w mediach, pokazuje, iż żyjemy w czasach podobnych do czasu Noego. Musicie również wiedzieć, że był pewien szczególny rodzaj niemoralności w owym czasie. Ziemia była wypełniona pewnym rodzajem cudzołóstwa, całkowicie niemoralni. Ludzie żyli całkowicie według swojego grzesznego ciała i według pożądliwości ciała. Dlatego też był ten silny nurt tego wieku. Zobaczyliśmy, że w pośród tej sytuacji był pewien człowiek, który znalazł łaskę w oczach Jahwe. On sprzeciwił się nurtowi tego wieku. Był kimś, kto stanął w opozycji do tego. W Księdze Objawienia jest człowiek o imieniu Antypas. Jego imię oznacza przeciwko wszystkiemu. Umarł jako wierny świadek. Oto tutaj mamy Noego, który pośród tego wieku pod tak wielkim naciskiem stanął po stronie Bożego interesu. Noe odziedziczył wszystkie pobożne sposoby swoich przodków. Od Adama odziedziczył sposób zbawienia, od Abla sposób składania ofiar. Kiedy wyszedł z arki, złożył ofiary. Skąd się tego nauczył? Odziedziczył pobożne sposoby od swoich przodków. Odziedziczył sposób wzywania imienia Pańskiego. W trzecim pokoleniu, po Secie, nastał Enosz. Enosz znaczy słaby i kruchy. I to sprawiło, że ludzie zaczęli wzywać imienia Pańskiego. Dlaczego wzywamy imienia Pana? Ponieważ jesteśmy słabi i krusi i łatwo możemy zostać złamani. Sytuacja jest zbyt, wywiera na nas zbyt wielki nacisk. Noe odziedziczył to. Dobrze jest być prostym i po prostu odziedziczyć wszystkie pobożne sposoby, wszystkie pobożne rzeczy, które zostały nam przekazane. Jeśli jesteście młodą osobą, studentem, dobrze jest po prostu dziedziczyć, przyjmować, absorbować i dziedziczyć. On przyjął sposób Adama, sposób zbawienia, odziewając się w Chrystusa jako naszego zastępcę. Następnie ofiarowanie Chrystusa Bogu dla jego zaspokojenia, jak czynił to Abel. Następnie był Henoch, który był 10. pokoleniem. On chodził z Bogiem. Kiedy spoczęła na nim ciężka odpowiedzialność tego, że został się rodzicem, zdał sobie sprawę, że nie może tego sam, nie może temu sam podołać, więc musiał zacząć chodzić z Bogiem. Biblia mówi nam, że przez 300 lat chodził z Bogiem. Chodził z Bogiem nieustannie. Biblia mówi nam, że Noe chodził z Bogiem. Skąd to znał? Ponieważ odziedziczył pobożne sposoby od swoich przodków. Ponieważ odziedziczył te pobożne sposoby swoich przodków, Bóg pokazał mu coś więcej. Dał mu dalsze objawienie. Objawienie Noego było dwustronne. Z jednej strony zobaczył, jaka była sytuacja, kondycja tego wieku. Bóg powiedział, mój duch nie będzie się trudził z człowiekiem na zawsze. W Księdze Rodzaju 6:3 powiedziane jest, że mój duch zostanie w człowieku tylko przez 120 lat. Jakie to smutne, że Pan musiał zabrać, wycofać swojego ducha. Duch zmaga się z nami nieustannie. Nie rezygnuje z nas. Czasami zniechęcamy się, krążymy w naszym umyśle, upadamy, ale Duch dzięki Panu ciągle nas niepokoi. Dalej, dalej. Na ostatnim spotkaniu zobaczyliśmy, jak doszło do tego, że Noe znalazł łaskę w oczach Jahwe. Z pewnością było to związane z tym zmaganiem się ducha. Duch pracował w nim, współpracował, przynaglał go. Dalej, dalej, nie poddawaj się. Tak samo jest i dzisiaj. Z jednej strony ten wiek jest straszny, ale z drugiej strony mamy takiego zmagającego się, walczącego ducha. Musimy dlatego biec w tym wyścigu i nie zatrzymywać się. Noe zobaczył, jaki jest stan tego wieku i ku czemu on zmierza. Zobaczył, że za 120 lat nadejdzie sąd, nadejdzie potop i wszyscy zostaną zniszczeni, wszyscy ludzie. Taka była wizja Noego, ale to była tylko część tej wizji. Drugą częścią wizji była konieczność zbudowania czegoś. Możemy powiedzieć, że druga część wizji Noego była Boża budowla. Mówiąc słowami Nowego Testamentu, to budowanie Kościoła, to Królestwo, Nowa Jeruzalem. Ta wizja Noego składała się z dwóch części. zobaczył sytuację świata i zobaczył Bożą budowlę. Zdał sobie również sprawę z tego, iż Boża budowla może uchronić ich i być zbawieniem od tego obecnego, niegodziwego wieku. Czuję, że dzisiaj naprawdę musimy to podkreślić. Święci, musimy mieć co do tego całkowitą jasność, że Boży sposób zbawienia od obecnego, złego wieku to życie Kościoła. To życie Kościoła. Życie Kościoła to arka. To życie Kościoła jest budowane w każdym mieście na całym świecie. Taki jest Boży sposób zbawienia. Życie Kościoła, które zobaczyliśmy, jest wszędzie. Słyszeliśmy raporty na temat tego, jak Pan rozprzestrzenia się po całym świecie. To prawie nie mieści się w głowie. Kiedy przyszedłem do Pańskiego odzyskiwania ponad 40 lat temu, w 1970 roku spotkałem brata z Nowej Zelandii i nie było żadnego kościoła w tym kraju. Spotkałem innego brata z Europy, nie było żadnego kościoła w Europie. Podobnie nie było kościoła w Afryce. I nagle, jak po zmrużeniu oka, wszędzie są kościoły. W Ameryce w tamtych czasach było tylko 5 czy 10 kościołów. Nie można było łatwo znaleźć ich. Trzeba było wyszukać, gdzie te kościoły się znajdują. Przez wiele lat w bardzo taki ukryty sposób Pan zdobywa całą ziemię. Nikt tego nie może zorganizować. To niemożliwe. Nikt nie może tego aranżować, organizować czy kontrolować. I też nikt nie może tego zatrzymać. Bez względu na to, co szatan robi, nie może zatrzymać tego rozprzestrzeniania się. Jako dziecko nigdy nie przyszło mi nawet do głowy, że może nastąpić koniec ZSRR i że nastąpi koniec bloku wschodniego. I nagle, właściwie jednego wieczora, Europa Wschodnia otwarła się. Otwarła się Rosja i bracia pojechali tam. Teraz w świecie rosyjskojęzycznym jest ponad 200 kościołów. To jest po prostu niezwykłe. Nigdy o tym nawet nie myśleliśmy. Nie sądziliśmy, że coś takiego się wydarzy. Pan buduje swój Kościół na całej ziemi i nikt nie sprawuje nad nim kontroli. Pan to czyni i musimy mieć co do tego jasność. To jest ostateczne poruszanie się Pana w kierunku zakończenia tego wieku. Polska. Spotkałem Mirka 8 lat temu. Pierwszy raz, kiedy udałem się tam, było to w roku 2001. Nigdy nawet nie marzyłem o tym, że postawię stopę w jakimś kraju z bloku wschodniego. Dwa lata temu byłem w Moskwie. Wychowywałem się w bardzo konserwatywnej rodzinie, bardzo antykomunistycznej i dla mojej rodziny Sowieci byli naszymi wrogami. Muszę tutaj być ostrożny w tym, co mówię. Przechadzam się po Placu Czerwonym z bratem z Rosji i mamy społeczność w jednym ciele Chrystusa. Kto mógłby coś takiego zrobić? Kto mógłby to zaaranżować? Podobnie jak Noe miał wizję, bieżącą wizję Boga w jego czasach, związane to było z wiekiem i z budowlą. Pan podobnie dał nam wizję wieku. Wizja wieku polega na budowaniu Kościoła. Na poprzednim spotkaniu zobaczyliśmy w świeży sposób, że Pan udał się do Chin, by tam rozpocząć swoje odzyskiwanie w 1922 roku przez posługę brata Ni i brata Li. Wówczas zostały wzbudzone w Chinach kościoły miejscowe. Wydarzyło się to 90 lat temu i przez już pewien czas to wszystko ma miejsce. Niedługo będzie 90 lat. To wszystko rozpoczęło się na Dalekim Wschodzie, w języku chińskim, w kraju o chińskiej kulturze. Znacie historię. Wówczas szatan rozpętał II wojnę światową i inwazję Japonii na Chiny. Dlaczego w tym czasie? To było w tym czasie, kiedy brat Ni zaczął publikować swoją posługę. Szatan próbował zatrzymać pańskie poruszanie się. Japończycy najechali w 1937 roku. To było w tym momencie, kiedy pańskie odzyskiwanie zaczęło się naprawdę rozwijać na Dalekim Wschodzie. Potem nadeszli komuniści. Wszystko to miało za zadanie zatrzymać Boże poruszanie się. Brat Ni wysłał brata Li z Chin na Tajwan. Po kilku latach brat Ni wyjechał z Tajwanu i przeniósł się do świata anglojęzycznego. I w tym momencie posługa rozprzestrzeniła się po całej ziemi. To, co zobaczyliśmy dzięki tym braciom, bratu Ni i bratu Li. Zobaczyliśmy, że koniec wieku jest bardzo bliski i że jest tylko jedna rzecz, którą Pan chciałby, żebyśmy zrobili. Budować Jego Kościół. W każdej miejscowości na ziemi On to właśnie czyni. I jak możemy zaoferować nasze współdziałanie w mieście, w którym żyjemy, z innymi świętymi, na gruncie jedności, w jednomyślności, zbieramy się, by radować się z Panem. To jest przeciwświadectwo dla tego wieku. Arka, którą budował Noe, była budowana w wieku, w którym nigdy wcześniej nie padało. Noe budował coś przeciwnego wszystkiemu, co dotychczas było znane w kulturze czy historii. To był zupełnie nowy element. Ten statek, arka, łódź, stała tam i była obecnym objawieniem. To było Boże przemawianie do wieku. Sam fakt, że arka tam stała, pokazywała, że byli ludzie, którzy współdziałali z Panem dla Jego poruszania się. I ta budowla stała się Bożym świadectwem w tym czasie. To było Boże objawienie i Boże bieżące poruszanie się. Kiedy Noe budował tą arkę, tak naprawdę głosił sprawiedliwość. Jego praca, jego dzieło było dwustronne. Z jednej strony głosił Ewangelię, z drugiej strony budował Kościół, używając słów nowotestamentowych. To jest nasza misja. Z jednej strony głosimy Ewangelię, z drugiej strony budujemy Kościół. Jednak bardzo uderzające jest to, w kontekście tego, o czym mówimy, jest rodzina Noego. Pojawiło się to w konspektach, szczególnie w konspekcie trzecim na temat świadectwa Jezusa podczas konferencji dziękczynienia. Rodzina Noego składała się z Noego, jego żony i trzech synów oraz żon jego synów. I oni weszli do arki. Chciałbym się tym z wami podzielić. Czuję, że byłoby to dobre. W siódmym rozdziale Księgi Rodzaju powiedziano, że Noe miał 600 lat, kiedy nadeszła powódź. Księga Rodzaju 6:3 mówi nam, że człowiek będzie żył na ziemi tylko 120 lat. Jeśli zrobimy proste przeliczenie, zobaczymy, że Noe miał 480 lat, kiedy otrzymał wizję od Boga. Ostatni werset 5 rozdziału Księgi Rodzaju, nie wiem jaki to numer, Mówi, że urodzili mu się synowie, kiedy miał 500 lat. Co to znaczy? Oznacza to, że urodzili mu się synowie po tym, jak otrzymał taką wizję. Jego dzieci urodziły mu się, kiedy on sam był pod panowaniem takiej rządzącej wizji. On wiedział, że wiek się kończy. Wiedział, że już nie ma żadnej przyszłości, że wszystko zmierza ku niczemu, że ten wiek będzie osądzony przez Boga. Jego dzieci zostały mu dane, kiedy on sam był pod wpływem takiej rządzącej wizji. Dzieci zostały mu dane ze względu na ten wiek, nie po to, żeby dzieci zyskały jakąś przyszłość w tym wieku, ale po to, by mogły mu asystować, pomagać w budowaniu arki. Ta arka miała 150 metrów długości. To długa, długa budowla. Miała 25 metrów szerokości. I 15 metrów wysokości. W Ameryce posługuję się miarą stóp. Jestem w innym kraju i muszę posługiwać się językiem tego kraju. Nie znam się za bardzo na układzie metrycznym. To był ogromny statek. Jeden stary człowiek i trzech chłopców nie mogli tego zbudować, ale ci synowie zostali dani Noemu po to, by mieli udział w tym dziele budowania. Święci, nasze dzieci nie zostały nam dane dla tego wieku. Wczoraj mówiliśmy o zbawieniu domostwa. Jedną z największych zasad Biblii jest zbawienie domostwa. Bóg zbawia ludzi domostwo po domostwie. Jednym z najwyraźniejszych przykładów jest Noe. Noe głosił sprawiedliwość przez 120 lat i nie udało mu się doprowadzić nikogo do zbawienia poza jego synami i ich żonami. Ci, którzy usługują na miasteczku akademickim, uważają, że trudno jest głosić Ewangelię w Londynie. Jeden brat powiedział w Cambridge, że muszą kontaktować się z wieloma setkami ludźmi, zanim zdołają się z kimś umówić. A kiedy się z kimś raz umówią, trudno jest umówić się ponownie. Muszą rozmawiać z setkami ludzi. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym. Każdy jest w miejscu, gdzie trudno jest głosić Ewangelię. Jestem w Irvine w południowej Kalifornii i tam trudno jest również głosić Ewangelię. A co, jeśli byście pojechali do Iranu albo Afganistanu? Popatrzcie na Noego. Może używał niewłaściwych metod do głoszenia Ewangelii. Może powinien zatrudnić zespół rockowy. Nie. On mówił, wypowiadał sprawiedliwość. Pozyskał swoich synów. Myślę, że to jest niezwykłe. W wieku, w którym my dzisiaj żyjemy, widzimy, jak wiele osób z młodego pokolenia zostaje pochwyconych i zmiecionych tym nurtem, wartościami. Cały ten nurt dzisiejszego wieku to bardzo silna fala. Naszym brzemieniem na tych spotkaniach jest to, iż chcemy zaszczepić w sobie i w świętych wiarę, że musimy pozyskać to następne pokolenie. W jednym z poselstw, które omawialiśmy, zobaczyliśmy, że kolejne pokolenie staje się najważniejszym i decydującym czynnikiem w zakończeniu wieku. Brad Lee powiedział, że młodzi pracujący święci, ci, którzy są w połowie lat 30., końcu 20., 30., nazwał ich kręgosłupem Kościoła. Kręgosłup to moc do stania. W każdej bitwie musisz stać. I to jest nasze młodsze pokolenie. Jeśli policzycie ze mną, jeśli kiedy Pan opóźni się o 20 czy 30 lat, to ci, którzy dzisiaj mają 5 czy 10 lat, oni staną się decydującymi osobami, które Pan będzie mógł użyć pod koniec wieku, by zakończyć ten wiek. Jeśli Pan opóźni swe przyjście o 30 lat, ci, którzy mają więcej niż 50 lat, może już nie będą tu obecni. Oznacza to, iż to posłanie musi zostać przekazane młodszemu pokoleniu. My mieliśmy taką myśl, że któregoś razu Noe miał takie spotkanie rodzinne ze swoimi synami i powiedział im, zgadnijcie co, powiedział im, nie jesteśmy tacy jak inni ludzie. Urodziliśmy się pod panującą wizją. Żyjemy na tej ziemi, w tym miejscu, ale nie należymy do tego miejsca. My mamy inne posłannictwo. Musimy coś zbudować. Musimy również coś przekazać. Z jednej strony musimy ogłosić Ewangelię. Musimy zdobyć tak wielu ludzi, jak tylko możemy, dla tej budowli. Ale musimy również sami budować. Musimy znaleźć sposoby, które pozwolą nam wprowadzić całe nasze młode pokolenie w tą wizję i posłanie tego wieku. Nie są to zwykłe dni. Brat Ni powiedział, że żyjemy w najbardziej uprzywilejowanym czasie, ponieważ my możemy uczynić najwięcej dla Boga. Znacie tą historię w Nowym Testamencie o robotnikach winnicy. Niektórzy zaczęli rano i pracowali przez wiele godzin. Następnie były osoby, które wciąż były niezatrudnione. Zatrudniono je później. Potem o 5 wrócili i znów były osoby, które nie pracowały. To my. My zostaliśmy wynajęci w ostatniej godziny, ale otrzymamy taką samą zapłatę. Piotr i Paweł wtedy musieli się modlić o 2000 lat, a my przychodzimy i dane jest nam żyć w ostatnich chwilach tego wieku, by wykonać to dzieło wieku. To naprawdę zaszczyt. Mamy społeczność na ten temat. I w tej społeczności zastanawialiśmy się, jak przekazać tą wizję kolejnemu pokoleniu, jak wprowadzić ich w taką wizję, jak wprowadzić ich w takie posłanie. Zobaczyliśmy, że wymaga to od nas pewnego rodzaju życia. Rodzice odgrywają niezwykle ważną rolę. Trzeba być pewnego rodzaju osobą. Jeśli jesteśmy osobą powierzchowną, nie możemy wygłosić bardzo głębokiego poselstwa. Jeśli jesteś niemądry, nie możesz wygłosić mądrego poselstwa. To, jaką jesteś osobą, ma ogromne znaczenie. Poza tym, że musimy być właściwą osobą, musimy prowadzić pewnego rodzaju życie. Musimy być całkowicie przeświadczeni o tym, że wiek się kończy. Nie musimy napominać, by ktoś nie kochał świata. Jeśli zobaczyliśmy to, że świat się skończył, nie musimy wygłaszać napomnień. Kilka lat temu w Teksasie zbankrutował wielki koncern energetyczny Enron. Podobne jest to do zakupowania akcji Enronu. Dlaczego ktoś miałby inwestować w bankrutską firmę? Naszą energię, serce, to się nie odwróci. Podobnie jest dzisiaj. Wiek się zakończył. Nie powinniśmy żyć na ziemi tak, jakby była tu jakaś przyszłość, ponieważ nie ma przyszłości. Kiedy Pan daje nam dzieci, te dzieci mają pomóc nam budować Kościół. Arka stała się zbawieniem. Z jednej strony był Boży sąd, z drugiej strony było Boże zbawienie. Zobaczyliśmy również, że nie tylko potrzeba pewnego rodzaju osoby, która prowadzi szczególne życie, ale musimy również ponosić odpowiedzialność. Sama wizja czyni z nas szczególną osobę. Kiedy Noe rozmawiał ze swoimi dziećmi, może zapytały one, dlaczego właśnie w tej rodzinie musiałem się urodzić? Chciałbym spędzać czas z kolegami, jestem lubiany, gram w piłkę. Dlaczego właśnie w tej rodzinie musiałem się urodzić? Dlaczego właśnie to muszę robić? Ale było tam coś takiego, może było to związane z czasami, coś związane ze strukturą rodziny. Kiedy tata powiedział, to właśnie robimy, to oni to zrobili. Z przykrością trzeba przyznać, że dzisiaj rodzice stracili taki wpływ na swoje dzieci. Wiek, w którym żyjemy, czy ze względu na system szkolny, czy nurt tego wieku, w pewnym momencie rodzice nie mają już wpływu na swoje dzieci. Bardzo trudno jest dotrzeć do nich. One już nie słuchają. Mają inne relacje, przywiązują się do innych i te inne rzeczy wywierają na nie ogromny wpływ. W dzisiejszym życiu Kościoła są nasze. I wszyscy my musimy się o nie troszczyć, tak jakby były to nasze dzieci. Może moje dzieci w pewnym momencie przestaną mnie słuchać, ale nie przestaną słuchać Ciebie. Nie będą mnie słuchać, ale będą słuchać Was. Ale musicie mówić do nich, musicie coś w nich zaszczepić, musicie im przypominać te wszystkie rzeczy. Dzisiaj chcemy zobaczyć, co w największym stopniu wpływa na wychowanie młodych wierzących, na wychowanie młodzieży i jakie są przykłady, wzory. Nie jest to nauczanie. To osoby, wzory. Ta cała społeczność oparta jest na pierwszym i drugim liście do Tesaloniczan. Kiedy Paweł poszedł do Tesalonik, by głosić Ewangelię, był tam 3 tygodnie i w ciągu 3 tygodni został wzbudzony Kościół. Wtedy pojawiła się wielka opozycja, sprzeciw ze strony judaistów. Oni zagrozili, że zabiją Pawła i jego współpracowników. Dlatego też Paweł musiał uciec z miasta, zostawić te nowonarodzone niemowlęta samym sobie. I pisał do nich listy, próbując dowiedzieć się, próbując zachęcić ich. Z niepokojem oczekiwał na wiadomości, że oni nadal kontynuują wierzę. Dlatego też te 2 listy do Tesaloniczan są dobrym konspektem dla nas. Pokazują, jak troszczyć się o młodzież i nowych wierzących. Mówią nam one, iż Paweł nie udzielał nauczania, ale dał samego siebie i powiedział, róbcie to, co ja, naśladujcie mnie. Tak, by on mógł biec przed nimi. Musi być taki czas, kiedy my powiemy młodzieży, bądź zostań ze mną, rób to, co ja, naśladuj mnie i wszystko będzie w porządku. My obawiamy się to zrobić, ponieważ boimy się, że sami nie damy rady. Ja to raz zrobiłem, 30 lat temu. Zrobiłem to w stosunku do jednego brata. który był w szkole średniej. Powiedziałem mu, wiem, że chcesz podążać za Panem. Trzymaj się mnie i wszystko będzie dobrze. Nie miałem pojęcia na temat tego, o czym dzisiaj mówimy. I tak, on przewodzi jednemu z kościołów w południowej Kalifornii, 30 lat później. Chwała Panu. Nie chodzi o to, że ja jestem kimś, ale miałem takie odczucie, taką wiarę. On nie był nawet moim dzieckiem. On był dzieckiem kogoś innego. Było mu trudno dogadać się z rodzicami, ciągle z nimi walczył. I powiedziałem mu, tak jak Pan, rób to, co ja. Dzisiaj będziemy przyglądali się przykładom troszczenia się o dzieci i młodzież zgodnie z Bożą ekonomią. Słowo troszczyć się wskazuje na to, że ta praca z młodszym pokoleniem jest czymś bardzo delikatnym. Nie jest czymś autorytarnym, wymagającym. Jest to jak troska o delikatną roślinkę. Od najwcześniejszych chwil ludzkiego istnienia ta kwestia życia Kościoła musi być pielęgnowana w młodym pokoleniu. Troszczyć się to inaczej wychowywać, opiekować się, karmić i pielęgnować, doskonalić, pobudzać do wzrostu i rozwoju. Troszczyć się o dzieci i młodzież to pobudzać ich do wzrostu i rozwoju oraz podtrzymywać ten wzrost i rozwój. Paweł przyrównuje apostołów zarówno do troskliwej matki, jak i do napominającego ojca. Traktowali oni wierzących jak dzieci oddane pod ich troskliwą opiekę. Tak jak rodzice troszczą się o swoje dzieci, pielęgnując ich wzrost, tak też apostołowie dbali o nowych wierzących. To było coś bardzo delikatnego. Troszczył się o nich z ogromną wrażliwością. Wiecie, że każdy rozdział w pierwszym liście do Tesaloniczan kończy się przyjściem Pana. To są nowi wierzący. Dlaczego mówić im o tym? Ale on to robił. Mówił im o Pańskim przyjściu. Jeśli przeczytacie cały list do Tesaloniczan, nie znajdziecie tam żadnej doktryny, nauczania, żadnego ciężkiego słowa. Był to tylko wzór. Paweł, który żył na ich oczach. Pierwszy list do Tesaloniczan to słowo do początkujących, do nowych wierzących. Ci, którzy pracują z młodzieżą lub z nowymi wierzącymi, mogą otrzymać z tej księgi zarówno wskazówki, jak również pewien schemat postępowania. Czytajmy dalej. Drugi punkt rzymski mówi, Paweł troszczył się o młodych wierzących, głównie przedstawiając im przykład życia, wzór właściwego postępowania. Wzorem tym był w istocie sam Paweł. Czytaliśmy werset, który mówi, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Słowa, które wypowiadali, przyszły wraz z pewną osobą, która przyniosła poselstwo. Przyszły przez moc i z wielką siłą przekonania. Wyobraźcie sobie, stoicie przed synami, podobnie jak Noe, i musicie przekazać im najważniejszą wiadomość, wiadomość o życiu lub śmierci. Musicie być konkretną osobą. Musicie powiedzieć to z mocą, z duchem i z siłą przekonania. I wiecie co? Ponieważ Noe był taką osobą, oni przyjęli tą wiadomość nawet w środku takich przeciwstawieństw i zamieszek. Czuję, że dzisiaj pracując z młodym pokoleniem, nastolatkami, dziećmi, wydaje się, że oni jakby byli na wojnie i jest tak wiele rzeczy, które musimy im przekazać na temat życia Kościoła, na temat Bożego odwiecznego zamysłu, na temat pragnienia Bożego. Musimy im powiedzieć o tych wszystkich cennych rzeczach. Musimy to zrobić z mocą, ponieważ musi to wejść głęboko w nich, musi to ich dotknąć, pochwycić. Więc my musimy być pewnymi ludźmi. Punkt A mówi, apostołowie nie tylko głosili Ewangelię, ale także żyli zgodnie z nią. Ich usługiwanie Ewangelią odbywało się nie tylko za pośrednictwem słowa, ale także za pomocą życia, które objawiało moc Boga, życie w Duchu Świętym oraz pewność wiary. Punkt B mówi, apostoł Paweł nieustannie podkreślał to, w jaki sposób apostołowie przyszli do wierzących. To pokazuje, że ich sposób życia odgrywał ogromną rolę w przekazywaniu Ewangelii nowonawróconym. Paweł mówi dwukrotnie o przyjęciu nas. Czasami, kiedy stoimy przed grupą młodych ludzi, chcąc z nimi mieć społeczność, zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy ich przyjęcia przez nich. Potrzebujemy ich otwartego serca. Potrzebujemy, by oni otworzyli się na nas. Jeśli oni otworzą się na nas, wówczas możemy przekazać im słowo, możemy przekazać im to poselstwo. Pierwszy do Saloniczan 1:9 mówi, albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Cóż to było za przyjęcie? Musimy wrócić do wersetu 5 i zobaczyć, jakiego rodzaju ludźmi byli. To, jakimi byli ludźmi, otworzyło słuchaczy i słuchacze przyjęli ich. Rozdział 2:1 mówi, sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało się daremne. Święci, kiedy chcemy przekazać takie ważne rzeczy, musimy zostać przyjęci. Potrzebujemy czyjegoś otwarcia. Nie możemy czegoś robić na siłę. To wymaga szczególnego rodzaju otwarcia się. Przykład życia, właściwego postępowania, tak naprawdę otworzyło Tesaloniczan. Apostołowie zmagali się z przeciwnościami i wypowiadali Ewangelię do Tesaloniczan z odwagą w Bogu. Spotykali się z wielką opozycją i przeciwnościami. Może to było tak jak za dni Noego. Noe spotykał się z szyderstwami. Przekazywał swoje poselstwo wtedy, kiedy nigdy jeszcze nie padało. Mówił im o potopie. Budował statek po to, by zbawić swoją rodzinę. Pewnie myśleli, że oszalał. Wobec takich przeciwności, cierpień, on mówił. Tacy byli też apostołowie. Dotknęli serc. Kochali tych młodych wierzących tak bardzo, że chcieli dla nich cierpieć po to, żeby służyć im tą społecznością. 2. Apostołowie byli wolni od oszustwa, nieczystej pobudki i podstępu. Oszustwo dotyczy celu. Nie przyszli tam, by kogoś zwodzić. Nie używali nieczystych pobudek. To są motywy. Byli tylko i wyłącznie dla zysku Tesaloniczan. I nie było w nich podstępu. Nie używali żadnych trików. Nie używali żadnych metod. Byli tylko i wyłącznie dla Tesaloniczan, dlatego też ci otworzyli się na nich. 3. Apostołowie zostali najpierw poddani sprawdzianowi przez Boga i przez Niego zaaprobowani. Potem powierzył On im Ewangelię. Dlatego ich przemawianie, głoszenie Ewangelii nie pochodziło od nich samych i nie służyło przypodobaniu się ludziom, ale pochodziło od Boga i służyło Jego upodobaniu. Punkt 4 mówi, apostołowie nigdy nie posługiwali się pochlebstwem w mowie, ani też nie kierowali się chciwością. Greckie słowo oznacza tutaj pozory. Ktoś stwarza pozory pobożności, by zyskać ludzi dla samych siebie. Wielu chrześcijańskich pracowników zawsze próbuje zdobyć grupę, która będzie za nimi podążać. Paweł i jego współpracownicy nie próbowali zyskać naśladowców. Oni przyszli tam po to, by troszczyć się o Tesaloniczan, by ich kochać. Nie poszli tam, by być uznani za bohaterów, by wygrywać zawody w popularności. Aż do dzisiaj, podczas tych sześciu spotkań, bardzo podkreślaliśmy rolę rodziców, lecz w tym spotkaniu chcielibyśmy również dotknąć pracowników, którzy zajmują się młodym pokoleniem. Jest wiele usługujących, którzy pracują z dziećmi i z młodzieżą. Wszyscy oni będą mieli styczność z młodym pokoleniem, z następnym pokoleniem. Oni muszą być pewnego rodzaju osobami, muszą być czyści. Ich służba i troska o młode pokolenie musi być tylko i wyłącznie ze względu na interes Pana, na budowanie Kościoła, nie po to, by zyskać sobie grupę, która za nimi podąża.
Okay. Then it says not with flattering speech, that's political. Then number 5.
Punkt 5 mówi: apostołowie nie szukali ludzkiej chwały. To jest naprawdę coś ważnego. Nie było tutaj szukania chwały. Szukania ludzkiej chwały stanowi prawdziwą pokusę dla każdego pracownika chrześcijańskiego. Kwestia ta pochłonęła i zepsuła wielu. Lucyfer stał się Bożym przeciwnikiem, szatanem, ponieważ szukał chwały. Każdy, kto szuka ludzkiej chwały, jest naśladowcą szatana. To, w jakim stopniu Pan nas użyje i jak długo będzie trwała nasza użyteczność, zależy od tego, czy będziemy szukali ludzkiej chwały. Czyż nie jest to poważne? Punkt 6. Apostołowie nie zachowywali się wyniośle z powodu tego, że byli apostołami Chrystusa. Oni nie manifestowali, nie zaznaczali swojej władzy, nie mówili: jestem apostołem, musicie mnie słuchać. Domaganie się władzy oznacza również obciążanie kogoś. Tego rodzaju przemawianie obciąża młodzież. My nie powinniśmy tego robić. Punkt 7 mówi: apostołowie pielęgnowali wierzących i tęsknili za nimi, jak troskliwa matka, która pielęgnuje i tęskni za własnymi dziećmi. Kiedy usługujemy w Kościele, nie musimy uczyć matki, by pielęgnowała swoje własne dziecko. Ale w życiu Kościoła może niektóre dzieci świętych naprawdę przysparzają nam dużo kłopotów i może naprawdę skupiamy się na naszym własnym dziecku, ale trudno nam jest kochać takie trudne dziecko. Paweł był bardzo szeroki. Tęsknił za wszystkimi tymi ludźmi, których poznał tylko 3 tygodnie wcześniej. Był jak karmiąca matka, troskliwa matka, która ich pielęgnuje, która trzyma przy piersi, która karmi. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy usługują z dziećmi w Pańskim odzyskiwaniu, ci, którzy usługują młodzieży gimnazjalnej, licealnej, że mam nadzieję, że będą mieli takie serce dla nich, by tak się o nich troszczyć, że zdadzą sobie sprawę, jak bardzo potrzebują zbawienia od tego złego wieku. To ich zachowa. Taki duch pochwyci ich. Ten werset jest bardzo cenny. Paweł powiedział: wiecie, jak postępowaliśmy wobec każdego z was. jak matka, która pielęgnuje swoje dzieci. Następny werset mówi, tęskniliśmy za wami i pragnęliśmy nie tylko przekazać wam Ewangelię Bożą, ale również dusze nasze, ponieważ tak was umiłowaliśmy. Oni tęsknili. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliśmy, czy tęskniliśmy za nowymi osobami, za młodzieżą. Nie tylko mamy głosić Ewangelię, ale nawet oddawać naszą duszę. To może być dla nas trudne. Może myślimy, że trzeba się zwrócić od naszej duszy do ducha. Może być niebezpieczne, jeśli będę chciał oddawać naszą duszę, ponieważ jest ona nieprzeobrażona. Ale Paweł nie był przerażony, nie obawiał się ich kochać, ponieważ był jedno z miłością Chrystusową. Wierzę, że to zdobędzie kolejne pokolenie. Jeśli my będziemy takim przykładem, łatwo będzie ich zdyskać. Jest coś takiego w tym wieku, wszędzie. Ja widziałem to wszędzie, dokąd podróżowałem. W Rosji, w kraju, gdzie posługują się językiem hiszpańskim, w Ameryce. Rodzice tracą tą taką żywą relację z dziećmi. To nie wydarzyło się dawno. Kiedy dzieci rosły, wchodziły w biznes rodziców, musiały pracować na farmie, musiały pomagać w firmie rodziców, ale teraz straciliśmy to takie ważne połączenie. Ale my w życiu Kościoła nie musimy tego tracić, musimy o to walczyć i zyskiwać to, ponieważ dzięki tej żywej relacji możemy przekazać coś nowemu pokoleniu. Możemy przekazać im wizję, która ich pochwyci, która będzie nimi rządzić przez całe ich życie. Punkt ósmy mówi, apostołowie przekazali Tesaloniczanom nie tylko Ewangelię Bożą, przekazali im również własne dusze. Apostołowie uważali siebie za ojców, napominając wierzących, by postępowali w sposób godny Boga. Oni weszli w taką rolę, by napominać wierzących jak ojcowie. Napominać dzieci innych. Nie mówię o robieniu tego w niewłaściwy sposób, ale w taki sposób możemy przekazać im takie słowa, wizję, ostrzeżenie, by zyskać to kolejne pokolenie. Apostołowie uważali siebie za ojców, napominając wierzących, by postępowali w sposób godny Boga, w sposób, który umożliwi im wejście do Królestwa Bożego i doprowadzi ich do Bożej chwały. Taka była myśl Pawła. Powiedział, moje dzieło wprowadzi was do Królestwa. Moje dzieło to praca Królestwa. Nie tylko po to, by was odrodzić. Wy jesteście godni Królestwa, by wejść do Królestwa. To znaczy, że jego zadaniem było wytworzenie zwycięzców. Trzeci punkt rzymski mówi, troszczenie się, pasienie ludzi, pielęgnowanie i karmienie ich, to przekazanie im właściwego wzoru do naśladowania. Paweł karmił swoje duchowe dzieci swym życiem Chrystusa. Pomóżcie mi to przeczytać. Proszę, by bracia przeczytali punkt A. Rodzice są wzorem do naśladowania, przykładem dla swoich dzieci. Jacy są rodzice, takie będą również dzieci. Naśladowanie wiąże się ze wzrostem. Dzieci rosną przez naśladowanie swoich rodziców. Siostry, punkt B. Przekazywanie wielu nauk nowym wierzącym i młodemu pokoleniu nie jest właściwym sposobem opiekowania się nimi. Właściwa troska polega na byciu wzorem. Dając im przykład, nawadniamy ich, zaopatrujemy, karmimy i pielęgnujemy.
Wait, before we go on. It says here to give the new believers and young ones.
Przekazywanie wielu nauk nowym wierzącym i młodemu pokoleniu nie jest właściwym sposobem opiekowania się. Paweł karmił ich swoim własnym wzorem. To jest ważny punkt. Bracia, przeczytajcie punkt C. Źródłem nauczania apostołów był Bóg, nie oni sami. Za każdym razem, gdy głosimy Ewangelię lub nauczamy, musimy wywierać na innych wrażenie tym, że to, co mówimy, nie jest słowem ludzkim, ale prawdziwie słowem Bożym.
Amen.
Kościół w Tesalonice naśladował kościoły w Judei. Wiadomości o kościołach w Judei dotarły do wierzących w Tesalonice. Musieli oni słyszeć o kościołach i świętych i wiadomości te pobudzały wzrost wierzących w Tesalonice. Pomiędzy kościołami była pewna społeczność i ci drodzy święci, te nowe, nowonarodzone niemowlęta usłyszeli raporty o kościołach w Izraelu i w Judei. Te prawdziwe historie, raporty pielęgnowały ich, otoczyły ich troską i oni zaczęli ich naśladować. Może raporty mówiły o tym, że wychodzimy głosić Ewangelię albo że wstajemy rano, żeby się modlić. We wszystko, co usłyszeli, zaczęli imitować. Wszystko, co działo się w innych kościołach. I przez to, że imitowali, naśladowali, tamte kościoły się stały dla nich wzorem. Jeszcze raz tu widzimy, że nic nie jest w stanie tak zachęcić kościoła lub świętego, jak prawdziwa historia dotycząca innych świętych lub kościołów. Dlatego też scalanie, to słowo, którego używamy, którym cieszymy się w Pańskim odzyskiwaniu, oznacza, iż wielu świętych z innych kościołów podróżuje i jest wiele społeczności. Wszyscy składają raporty. Słyszymy historie, które nas zachęcają. One nas pielęgnują. I my możemy naśladować te rzeczy, możemy wprowadzić je w praktykę. I to staje się wielką zachętą. Punkt E mówi, częścią troski Pawła o świętych było również słowo zaszczepienia. W troskę włączone jest nawet zaszczepienie. Paweł zaszczepiał wierzących przeciwko możliwemu pojawieniu się przeciwników, Żydów. Kiedy pracujemy na miasteczkach akademickich, zawsze zachęcamy, by pracownicy zaszczepiali młodych ludzi, ponieważ mogą usłyszeć plotki o Pańskim odzyskiwaniu, które mogą ich zranić i mogą zniszczyć młodych wierzących, więc musimy ich zaszczepić. Paweł uczynił to samo. Paweł bardzo mocno powiedział. Przeczytajcie jego zaszczepienie w pierwszym liście do Tesaloniczan. Naprawdę bał się, że te małe dzieci zostaną pożarte przez wroga. Musimy naprawdę zacząć czynić te rzeczy wobec naszych dzieci bardzo wcześnie. Musimy ich zaszczepiać przeciwko wiekowi religijnemu, przeciwko dzisiejszemu światu. I musimy dać im słowa, które ich zaszczepią i zachowają. Musimy głęboko się nad tym zastanowić. Są różne grupy, które chcą ich zyskać, wykraść, dlatego musimy ich zaszczepić. Paweł porównywał rozłąkę ze świętymi do bolesnej straty kogoś bliskiego, straty, z powodu której on i jego towarzysze cierpieli, a która wynikała z oddzielenia od wierzących i która spowodowała tęsknotę za nimi. Słowo to pokazuje, że apostołowie traktowali nowonawróconych jako osoby cenne i drogie im. Kiedy powiedział, że muszą odejść i zostawić ich samym sobie, użył słowa, by to opisać jako coś rozdzierającego, jak odbieranie matce karmiącej jej dziecka. Było to pozbawienie, wydarcie. Apostoł Paweł przekazuje bardzo głębokie uczucie wobec tych młodych, nowych wierzących. Zastanawiam się, czy kiedyś mieliśmy takie odczucie w trosce o młodych ludzi i o dzieci w życiu Kościoła. Czuliśmy, że są nam tak bliscy, że ktoś ich nam zabiera. W rozdziale trzecim Paweł mówi, dlatego nie mogąc tego dłużej znosić, musieli dowiedzieć się, co dzieje się z Tesaloniczami. Już nie mogli dłużej tego znieść. Było w nich tyle uczucia przywiązania. Kto nie poszedłby za tym? Na kogo taki wzór nie wywarłby wrażenia? Taki wzór był wzorem kogoś, kto może wprowadzić tych nowych ludzi i młodych w Bożą ekonomię. To jest bardzo słodkie, bardzo słodka relacja. W tej społeczności chcę podkreślić, że musimy wytworzyć taką relację pomiędzy nami wszystkimi i pomiędzy nami i dziećmi. Musimy ich kochać. Musimy okazywać im taką miłość. Czwarty punkt rzymski mówi, ci, którzy współpracują z Panem, troszcząc się o wierzących, by postępowali w sposób godny Boga, otrzymają nagrodę. Nagrodą tą będą wierzący, o których się troszczyliśmy. Staną się oni naszą koroną, chwałą i radością. Czy wierzycie w to? Paweł był pewien, że jego korona chwały, jego to, w czym pokładał nadzieję, kiedy zobaczy Pana, to będą wierzący, o których się troszczył. To była jego nagroda. Innymi słowy, mówił, nic mnie nie uraduje poza wami, jeśli tylko wejdziecie do królestwa. Jeśli wy nie wejdziecie do królestwa, to ja nie mam żadnego owocu. To jest sposób poświęcenia się, bycia absolutnym. Paweł tak troszczył się o nich, aby doprowadzić ich do królestwa. Powiedział, kiedy wy wejdziecie do królestwa, to uczyni mnie szczęśliwym. W studium życia Paweł mówi, jeśli nie mam was, to nie mam niczego. Tak jak było to w wyjątkach. To bardzo dotyka. To jest rodzaj troski, opieki, która musi się wylać. Musi ona wylać się na wszystkich nowych i młodych ludzi. Kiedy mamy takie odczucie, że oni i nie uda im się, to naprawdę wstyd. Wstyd. Pomyślcie o tym. W większości troszczymy się o samych siebie i zajmujemy się tym, czy my będziemy zwycięzcą. A może powinniśmy zapomnieć o sobie i po prostu pracować, by wytworzyć tak wiele drogocennych naczyń w Panu, jak to możliwe. Może nowe pokolenie, które rośnie w Kościele, będzie setkami, które staną się tak użyteczne dla Pana i zakończą ten wiek. A oni staną się naszą chlubą, naszą chwałą, naszą koroną chwały w tym dniu. Przeczytajmy te punkty razem. Punkt A, bracia. Ponieważ apostołowie okazali tak wielką troskę o nowych wierzących, ostatecznie otrzymają oni nagrodę od Pana. Siostry, punkt B. Werset 20 pokazuje, że ponieważ apostołowie byli dla wierzących matką, troskliwie opiekującą się nimi i napominającym ojcem, wierzący ci, będąc ich dziećmi, stali się ich chwałą i radością. poza nimi apostołowie nie mieli żadnej innej nadziei, chwały czy powodu do chlubu. Bracia i siostry, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że zbliżamy się ku końcowi wieku, nie możemy być zamroczeni tym wiekiem. To jest jeden z najważniejszych punktów odnośnie Noego i jego rodziny. Kiedy Pan powiedział o swoim przyjściu, on prorokował, że ten wiek będzie jak wiek za dni Noego. W szóstym rozdziale Księgi Rodzaju opis dni Noego jest typem obecnego wieku. I powiedziane jest, że koniec tego wieku jest taki, jak było to za dni Noego. Ludzie są zamroczeni. Ludzie wówczas nie mieli żadnej świadomości tego, co się działo. A co z nami? My nie możemy być zamroczeni, omamieni tym wiekiem. Nie możemy dać się ponieść temu nurtowi tego wieku. Musimy mieć całkowitą jasność tego, gdzie jesteśmy, jaki to czas, jaki to wiek, co czyni Pan, jakie objawienie kieruje naszym życiem i pracą. Obyśmy wszyscy byli pod takim wpływem. Mając taką wizję, nie będziemy zamroczeni przez ten wiek. I wychowując nowe pokolenie, pokolenie, które jest najważniejsze i najbardziej istotne w historii tej ziemi, oni będą mieli taki wzór i będą mieli najlepszą szansę, by stać się naszą nadzieją, chwałą i koroną chwały pod koniec tego wieku. Po to tu jesteśmy.